Jest wtorek, godzina 22.08, godzina późna, ale my jesteśmy, to my z Cyzory, z tej strony Michał Siejak, a w studiu razem ze mną Wiktor Lesiak.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I Daniel Baranowski.
Witam serdecznie.
No i jeszcze jeden gość, dla którego takie późne godziny nie są straszne, bo choćby Hyde Park parę tygodni temu od podobnej porze, trener Maciej Bartoszek, witamy trenera serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Panie trenerze, no zacznijmy od tematu najbardziej aktualnego i tematu chyba, który chcielibyśmy jak najszybciej też zapomnieć, no ale nie możemy nie wspomnieć o tym, co się wydarzyło w niedzielę, tak? Porażka 0-2 z Górnikiem Łęczna, czy po tych paru dniach już jakieś nieco bardziej konkretne wnioski na temat tego, dlaczego no to tak naprawdę Górnik Łęczna wyglądał jak drużyna, która jest wyrachowanym graczem, a Beniaminkiem Korona Kielce, a tutaj wynik no, zupełnie odwrotny, czyli no, niestety my przegraliśmy.
No okej, tylko że tak, nie no, to wiadomo jest to i ja zawsze to powtarzam, że wygrywa zespół, który strzelał jedną bramkę więcej, tutaj nie podlega to dyskusji, nasza porażka z Górnikiem Łęczna. Tylko czy akurat ten Górnik Łęczna był aż tak dużo lepszym zespołem w tym meczu, no to bym polemizował. Na pewno strata punktów boli, na pewno w wielu aspektach gdzieś tam mamy grę do poprawy, o czym wiemy, o czym też będzie analiza najbliższa, ale tak naprawdę Górnik Łęczna oddał 3 celne strzały na naszą bramkę, w tym jeden strzał z karnego i ten mecz tak się skończył, jak się skończył. W naszym przypadku, zresztą ja to mówiłem już po meczu i zresztą z analizy to też jasno wynikało, że w niektórych momentach niektórzy nasi zawodnicy za bardzo może to trochę głupio zabrzmi, ale no faktycznie za bardzo chcieli może wziąć w niektórych momentach grę na siebie, za bardzo chcieli tą bramkę zdobyć, dużo strzałów z nieprzygotowanej pozycji, mało gdzieś w tych akcjach finalnych takiej gry zespołowej, podania lepiej ustawionemu koledze. I to na pewno gdzieś tutaj w dużej mierze przeszkodziło nam w odniesieniu korzystnego wyniku, czy może inaczej, strzeleniu bramek, a co do odniesienia jeszcze korzystnego wyniku, no to wiadomo jest to, że popełniliśmy dwa takie kardynalne błędy, które skończyły się stratą bramek. Jeden błąd w momencie, kiedy graliśmy w osłabieniu, Przemek Szarek był opatrywany w bocznej strefie boiska i tutaj gdzieś brak zrozumienia dwójki naszych zawodników, mocne dośrodkowanie i tu też gdzieś tam w ostatniej sytuacji Remek też nie do końca, znaczy dał się troszeczkę tutaj śpiąc ustawić na tej pozycji. On lepiej śpiączka tą pozycję wygrał Bartek i wjechał na ślizgu, zdobywając tego pierwszego gola. No, później to już wiemy też, że ten karny powiedział, no taki, który nie powinien się nam przytrafić. No i co, no w momencie, kiedy nie strzelamy bramek, a popełniamy takie błędy, no to na tym poziomie z każdym lepszym przeciwnikiem one będą już wykorzystywane. No i Łęczna wykorzystała tak naprawdę.
A z wyborów?
Każdy nasz błąd.
Z wyborów personalnych jest pan zadowolony? Z wyborów personalnych ten jest zadowolony? Czy widzi tutaj też no, jakieś roszady przed kolejnym meczem Korony Kielce? Być może któryś zawodnik pana po prostu zawiódł?
Oczywiście, że takie. Zresztą ja zawsze powtarzam zawodnikom niezależnie teraz, czy to jest sytuacja teraz obecnie w Koronie, czy w innych klubach. Zawsze dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, żeby każdy z zawodników, który jest przy drużynie, czuł się potrzebny i dostawał szansę. I każdy z tych zawodników ma szansę wystąpić w następnym meczu. To tylko i wyłącznie zależy tak naprawdę od samych zawodników. No i także oczywiście zawsze taka możliwość jest i zawsze takie zmiany mogą nastąpić.
No to przejdźmy do pytań od kibiców, bo dzisiaj wrzuciliśmy na Twittera taką właśnie wrzutkę odnośnie pytań do trenera, no i tych pytań troszeczkę się pojawiło i bym powiedział, że 60% to są pytania chyba o Jacka Kiełba. Ten zawodnik elektryzuje bardzo kibiców Korony Kielce. I
mówiąc, no to trochę
jest krótko, negatywnie elektryzuje.
Bardzo jestem z tym zdziwiony. Bardzo jestem z tym zdziwiony i tutaj myślę, że widzę, że tu by się w tym momencie już każdy inny zawodnik, który gdzieś by tam był koniecznie trafił i gdzieś by nawet miał słabszą formę, no to niestety nie mógł, żeby być pod formą, nie mógłby liczyć na wsparcie swoich kibiców, a tak nie powinno być. Ja wielokrotnie mówiłem, że tej drużynie trzeba dać czasu, a my już tak naprawdę zaczęliśmy się bardzo bardzo denerwować i już jakieś takie pierwsze głosy co do poszczególnych zawodników, co do tego zespołu w ogóle zaczęły takie negatywne już tak naprawdę po trzecim meczu, po meczu z Puszczą.
Mi się wydaje, że...
Na nas lecieć, a to chyba nie w ten sposób to powinno wyglądać. Ja wiem, że my... jeżeli w ogóle kibice myślą, że ja jestem szczęśliwy i zadowolony z pewnych sytuacji, to tak nie jest. Jeżeli myślą, że piłkarze to nie boli, te porażki i to tak, jak to wygląda, to też tak nie jest. Jest to zupełnie inna szatnia niż była do tej pory. Są to chłopcy, którym naprawdę zależy. I ja chciałem twierdzić, że ten mecz w dużej mierze tak się ułożył, że naprawdę oni może nawet zbyt chcieli i stąd wynikała też bardzo często duża nerwowość, dużo niedokładności w tych podaniach. I myślę, że to jest w pewnym sensie też pokłosie tego, jak my wyglądaliśmy i tak naprawdę Łęczna poza pewną taką, bym powiedział, konsekwencją w tym meczu niewiele pokazała. Zdecydowanie zespół, myślę, że do ogrania przez nas w tym potencjale, który mamy. No, ale po prostu tak się nie stało w każdym razie.
Odnośnie
ja nie, jeżeli chodzi o Jacka, to mnie to właśnie też zdumiewa. No, wielu kibiców gdzieś tam, ja czasami chcąc, nie chcąc, to widzę pewne głosy, pewien taki hejt, który gdzieś tam na Jacka tutaj został jakby skierowany. Nie wiem dlaczego, to jest w ogóle, jeżeli słyszę, że gdzieś Jacek nie ma siły biegać i tak dalej, no to niestety muszę powiedzieć, że wielu ludzi jest w błędzie, bo to jest zawodnik, który, no przecież my monitorujemy treningi, mamy, zawodnicy mają te kamizelki specjalistyczne, mamy te GPS-y i tak dalej, no. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, można się zapytać nawet samych piłkarzy. Jeżeli mówimy też tu o młodych i innych, każdy dostaje cały zespół dostaje po treningach sprawozdania z tych treningów i każdy z tych zawodników, którzy są w szatni i sprawdza te wyniki, patrzy również, jak inni koledzy pracują, to nie będzie chyba zawodnika, który by nie powiedział, że Jacek Kieł pracuje najwięcej zawsze na tych treningach. I tu naprawdę świeci bardzo dobrym przykładem i to widać we wszystkich raportach treningowych, również w tych raportach meczowych. Okej, ja mogę się zgodzić z pewnymi rzeczami, że Jacek Kiełb nie jest tym Jackiem Kiełbem, którego tu każdy pamięta z jakichś czasów, ale Jacek Kiełb też już ma swoje lata.
A czy Jacek Kiełb jest według pana tutaj jako napastnik docelowo już traktowany, czy też jest możliwe, że on po prostu będzie schodził do skrzydła?
Bo
widać, że on szuka po prostu zejścia, on nie jest tym typowym napastnikiem i być może też dlatego wynika ta frustracja kibiców z tego powodu.
Pamiętasz się, bo ty wtedy też byłeś w klubie, pamiętasz w momencie, kiedy ja byłem tu pierwszy raz, oczywiście wtedy Jacek też jakby nie było, był młodszy parę lat. Pamiętasz, mieliśmy taki problem, że Górski miał jakby nie było problemy z zdobywaniem tych bramek. Mikański nam się rozwalił i w tej finałowej bodajże ósemce to Jacek Kiełb tak naprawdę grał na dziewiątce. dobrze to kiedyś wyglądało. I stąd mając sytuację taką, że mamy Emila Tiakanę i Jacka Kiełba, którzy mogą się rotować na tych pozycjach, na prawym skrzydle i na dziewiątce. Gdzieś tu takie ustawienia, że na przykład nominalnie wychodził na dziewiątce Jacek Kiełb, a często w meczu widzieliśmy, że często Tiakanę przechodził na tą pozycję i tak to wyglądało. Ale to jest jakby też poszukiwanie pewnych rozwiązań. I niestety, wiadomo, jest to już w jakimś stopniu obarczone dużym ryzykiem, bo gramy już w meczach o stawkę, tak? Mhm. No, ale gdzieś tych rozwiązań też musimy szukać. Musimy zdawać sobie z tego sprawę też. Chyba każdy wie, jak to było budowane. No.
A propos tych rozwiązań, jeżeli panie chodzi, trenerze...
Ale wracając jeszcze do Jacka, tak, Kiełba, bo... okej, okay. Są pewne rzeczy, które w momencie, kiedy ja, wiadomo, Jacek już jest tam starszym zawodnikiem i tak dalej, ale na tą chwilę, jeżeli chodzi o jego wydolność, o to, że w meczu przy odpowiedniej intensywności, wcale nie niskiej intensywności, może naprawdę bardzo dużo popracować i to z powodzeniem powyżej 11 km ten zawodnik w meczu, w dniu meczowym jest w stanie przepracować na naprawdę dużej intensywności. I to nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Jest inny problem. Jacek Kiełb w obecnym wieku, w swoim w danym okresie teraz, jeszcze na pewno ta przerwa i ten pobyt jego w niecieczy też mu bardzo zaszkodził, bo on wracając do klubu po niecieczy, ja sobie też sięgnąłem po te wyniki, bo wtedy mnie nie było. Naprawdę wyglądał bardzo kiepsko i te wyniki miał bardzo słabe, no, wręcz bym powiedział tragiczne. On w tej chwili już wraca do swojej dyspozycji, ale w meczu też są bardzo ważne te krótkie odcinki i taka intensywność, czyli te starty na bardzo dużej intensywności, to są te sprinty powyżej 25 km i tu jest na pewno pewien spadek. A mianowicie Jacek nie jest w stanie wykonać tak dużej ilości na przykład tych sprintów w tak krótkim czasie, jak był na pewno wcześniej, parę lat temu w stanie tego dokonać. Ale no nie, chyba nie ma tutaj wątpliwości co do jego doświadczenia, co do jego umiejętności i do tego, co tak naprawdę on tej drużynie jest w stanie dać. I ja jestem przekonany, że jeszcze wielu kibiców będzie go oklaskiwać po meczach i no i uważam, że chyba trochę nad wyrost jest w tej chwili coś robione. Nie wiem, bo ja się zastanawiałem, czy nie wiem, czy my mamy tutaj jakiegoś nagle... Znaczy,
mi się wydaje, jeśli mogę się...
Jeżeli
mogę się wtrącić, to wydaje mi się, że po prostu kibice Korony Kielce są przyzwyczajeni do gry w Ekstraklasie i też jakby takie widoki, czyli przegrywanie meczów z Górnikiem Łęczna, czy remisowanie z Puszczą Niepołomice. No po prostu kibice są nieprzyzwyczajeni i jakby każdy sobie zdaje sprawę z tego, że no, to jest okres przebudowy, ale te wymagania zawsze będą wysokie i trzeba się z tym liczyć. Tutaj Daniel miał jakieś pytanie.
Tak, miałem pytanie dotyczące ogólnie poszukiwania pewnych rozwiązań, o których trener wspomniał wcześniej. Mianowicie, no, na myśl tutaj przychodzą, jeżeli nie robimy już ruchów transferowych na razie, o co też potem chcę zapytać odnośnie napastnika, ale skupiając się na razie na tym, co mamy, czyli na przykład na drużynie rezerw, czy w ogóle w kwestii wzmocnienia ofensywy w Koronie Kielce w pierwszej drużynie rozpatrywany jest Artur Piruk, który od kilku lat już zbiera dobre recenzje, zarówno odnośnie gry w juniorach, jak i w trzeciej lidze? I czy w ogóle taka opcja jest mniej więcej gdzieś Artur jest, powiedzmy, w tym polu zainteresowania trenera, jeżeli chodzi o wariant wzmocnienia ofensywy w pierwszej drużynie?
Daniel, a odpowiedz mi na pytanie. Wiesz, ile minut rozegrał Artur Piruk w trzeciej lidze?
Nie wiem, ile minut rozegrał Artur Piruk w trzeciej lidze.
No a jak myślisz, a ile meczy do tej pory?
No ile było kolejek? 6?
No to ile rozegrał?
Nie wiem, no z pięcia. Mówię tutaj odnośnie głosów, to był głos kibiców. Ja Artura nie widziałem od półtora roku w grze, więc...
Ja powiem tak. Ja o tym chłopaku słyszę już, jak on jeszcze był w Seliot. Nie wiem, ktoś mi tam już o niego pytał. Ja wtedy jasno powiedziałem, że no chciałbym, żeby on najpierw rozegrał trochę minut w tej seniorskiej piłce, co jest chyba raczej zrozumiałe, prawda? I ja tego zawodnika już widziałem, zresztą widzimy się na meczach, zresztą wy mnie widzicie, ja widzę, widzą mnie również kibice, ja przychodzę na mecze rezerw, a nawet jeżeli ja już nie jestem osobiście na jakiejś kolejce, to są ode mnie członkowie ze sztabów i jeździmy również i na wyjazdy i jesteśmy tutaj na miejscu i obserwujemy to i ja tak samo jak innym zawodnikom od początku, kiedy jestem tak naprawdę po okresie tej pandemii, tak, po okresie pandemicznym, daję szansę tym młodym zawodnikom i ich obserwuję i tych, którzy już ze mną trenują, wprowadzam również na boisko. I tak samo inni zawodnicy, którzy są w drugim zespole, będą dostawali szansę, będą dobierani do treningów pierwszej drużyny i będziemy ich obserwować. Kwestia jest tylko tego, czy poradzą sobie z kwestią obciążeń i z innymi rzeczami, ale o to się nie trzeba martwić. Na pewno i również Artur Pirog dostanie taką szansę, zresztą żeby nie być tutaj gołosłownym, można zapytać nawet członków ode mnie ze sztabu. Ja już o tym zawodniku mówiłem, że w najbliższym czasie będę go chciał zobaczyć w treningu z nami. Także to jest sprawa otwarta dla każdego z tych chłopców.
Okej.
Okay. Tak sobie trochę minut tych rozegrał. Gdzieś
to jeszcze, jeśli ja mogę, bo jeszcze tak rozmawiamy o dawaniu szans. Panie trenerze, ja chciałem zapytać a propos Maćka Firleja, czy jakby jak pan zapatruje się na danie szansy temu chłopakowi od pierwszej minuty, bo on zmieniając ostatnio Jacka z Łęczną dał naprawdę fajną zmianę i my z trybun jak się przyglądaliśmy to widzieliśmy, że tego chłopaka piłka szuka, on ma taki dryg do poruszania się w polu karnym, a mimo tego gdzieś nie wychodzi w pierwszym składzie i jakby moje pytanie jest takie, co decyduje o tym, że Maciek Firlej zaczyna mecze na ławce?
No na pewno nie jest problemem to, że Jacek Kiełb na boisku jest.
Nie, to jest jakby drugorzędna rzecz.
Oni mogą grać jednocześnie również. Sytuacja jest taka, że Maciek do nas wrócił z wypożyczenia. Później wszedł w te obciążenia treningowe i tak samo jak wielu jeszcze innych zawodników, którzy do nas podocierali i każdy różnie grał, każdy miał różną przerwę. Wiadomo, że w różnych klubach różnie też trenowali. I był moment taki, że gdzieś tam w tych pierwszych meczach on, no nie bardzo mi się to podobało, jak to wyglądał, chociażby nawet w meczu z Rakowem. Ale prawda jest też taka, że on w treningach wygląda coraz lepiej. Dlatego dostaje też coraz dłuższy czas na boisku. Cieszę się, że on się tak zaprezentował w ostatnim meczu. Przecież ja się też z takich rzeczy cieszę. Proszę mi wierzyć, jest coraz bliżej tego, o co pytałeś. No a tylko od niego zależy to, jak będzie dalej.
Okej, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie, już kończąc wątek meczu z Łęczną, bo no gdzieś tam na trybunach też się przyglądaliśmy. Bo zastanawiam się, panie trenerze, od kilku dni tak naprawdę, jak o tym meczu myślę, no bo oczywiście gratuluję transferu Emila Tiakane, bo uważam, że to jest super wzmocnienie jak na pierwszą ligę. Natomiast z czego wynikała zmiana Emila na Kubę Górskiego? No bo moim zdaniem Emil był najlepszym piłkarzem Korony w tym meczu. Jakby co zadecydowało, że został zdjęty z boiska?
No to bym polemizował, jeżeli według ciebie Emil był najlepszym zawodnikiem na boisku, no to w takim układzie słabo analizowaliśmy chyba ten mecz. No. Ja jestem świeżo po analizie, zresztą ja zazwyczaj takie mecze nasze staram się oglądać jeszcze tego samego dnia. Kwestia jest ilości niedokładnych podań, kwestia ilości strat, kwestia tego, co dany piłkarz też daje dla drużyny i Emil akurat nie miał najlepszego meczu w tym meczu dnia, także nie wiem czemu uważa, że był najlepszy. Dla mnie zupełnie inny zawodnik był najlepszy, ale to już są moje jakby prywatne kwestie i nie będę tego publicznie wypowiadał, bo zawsze ja z zespołem rozmawiam i z zespołem się dzielę swoimi postrzeżeniami i załatwiamy te wszystkie sprawy zawsze w szatni. Najpierw chciałbym, żeby zawodnicy o tym wiedzieli, jakie są moje spostrzeżenia po tym meczu bezpośrednio co do personaliów, może w ten sposób.
Panie trenerze, odnośnie no, tej przyszłości jeszcze transferowej, no bo wspominał pan, że choćby na pozycji napastnika cały czas jest ten poszukiwany zawodnik, no wiemy, że jest też paru zawodników, którzy bardzo...
Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do tamtego pytania. Bo mnie zastanawia w takim układzie, to za kogo miałby Górski wejść? Był kolegi.
To mnie pan trener to zagadł.
Bo mówimy, nie zastanawiałem że mamy się dawać to... szansę młodym zawodnikom, prawda?
Nie, no ale za kogo miałby Górski panie trenerze, wejść? Ja nie mówię, że to była... No bo to... Panie trenerze, ja nie mówię, że to była zła zmiana, tylko ja z perspektywy jakby kibica z trybun, tak, gdzieś tam między piwem a hot dogiem, zastanawiałem się... No tak było, no. Nie czarujmy się. No jesteśmy po 22, to już chyba możemy... tak mi się wydawało, jak patrzyłem, że w ofensywie przynajmniej no, ten Emil gdzieś dawał taki spokój innym zawodnikom, ale no...
Ja sobie dzisiaj oglądałem,
było
bo trochę
sytuacji,
chaotyczny
kiedy
bardzo.
Przede wszystkim zwalniał grę w ofensywie, bo przetrzymywał zbyt długo tą piłkę, często tą piłkę wtedy tracił albo podawał ją już do zawodnika stojącego. Czyli gdzieś tam tempo akcji zostało przetrzymane, tak? Zwolnione przez takie zachowanie, tak? Kilka gdzieś tam strzałów oddanych zupełnie nie z przygotowanej pozycji, także no ja mam troszeczkę inne spostrzeżenia, tak? Tego meczu, jeżeli chodzi o Emila.
Ale musi pan trener przyznać, że strzał, który z lewej nogi szedł w okienko, już wszyscy widzieliśmy w bramce.
Bardzo dobry strzał, tak.
Okej, okay, ale skończmy już temat Górnika Leszna, bo czas nas goni, musimy tutaj inne kwestie poruszyć. Panie trenerze, no, polityka transferowa i jeszcze kwestia napastnika, bo wiemy, że no, są zawodnicy, napastnicy, którzy też szukają angażu w pierwszej lidze i też wymienia się w kontekście korony. Grzegorz Kusik był w Kielcach.
Nie tylko w pierwszej lidze.
Łukasz Gikiewicz, dokładnie.
Tak, Zaura Sadajewa chociażby ostatnio, tak. Jest taki zawodnik, pamiętacie go na pewno, z Lecha Poznań czy coś, super zawodnik, no ale tak, no ale nie ma przede wszystkim paszportu europejskiego i tu w tym momencie jest duża komplikacja, jeżeli chodzi o Tiakana, a poza tym jest to też zawodnik już trochę starszy i zawodnik, który w ostatnim roku praktycznie nie grał. Podobnie jest z Łukaszem Gikiewiczem, którego też osobiście nawet znam i sytuacja jest taka, że no Łukasz też w ostatnim roku praktycznie nie grał, tak? Mamy znowu Grzegorza Kuświka, różne historie o nim, różne tam gdzieś tam się niepotrzebnie też tam słyszy, chłopak gdzieś tam też miał fajny moment, zresztą to jest zawodnik, który za mnie debiutował w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o to, jeżeli nie wiem, to, czy to ktoś wiedział, także później poszedł do Ruchu Chorzów, bardzo fajny sezon, następnie mega transfer do Lechii Gdańsk, tam na początku bardzo fajnie wyglądał, później gdzieś to jego życie potoczyło się na pewno nie tak, jakby chciał. A w ostatnim sezonie nawet w Wiśle Płock chyba miał nawet lepsze statystyki od bardzo często wspominanego tutaj innego napastnika związanego z Koroną Kielce Angielskiego, z którym też rozmawialiśmy, jeżeli o to chodzi, ale nie byliśmy w stanie mu zaproponować takich pieniędzy, jakie dostał w innym klubie. No także to nie jest takie proste i nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Wymieniłem trzech zawodników, najprawdopodobniej jeżeli chodzi, w ogóle wymieniłem cztery, ale jeżeli chodzi o tych trzech dostępnych, najprawdopodobniej żaden z nich do nas nie trafi, tak żeby, nie wiem, albo uspokoić co niektórych, może niektórych zawieść. W każdym bądź razie tego typu ruchów kadrowych nie będzie.
Panie trenerze, ja mam takie pytanie organizacyjne czysto, bo rzucił mi się w oczy kiedyś temat Emila Tiakana, który już w Polsce jest z małą przerwą blisko 10 lat. Czy w ogóle pojawił się kiedyś temat tego, żeby ten chłopak zawnioskował o polskie obywatelstwo, co by mogło wtedy otworzyć furtkę do innych ruchów transferowych w Koronie, czy tam są jakieś inne przeszkody?
Nie wiem, jakie są przeszkody. Tak naprawdę Emil Tiakana jest tuż chyba przed otrzymaniem obywatelstwa, bo ma kartę stałego pobytu z pozwoleniem na pracę. Ma żonę Polkę, tak jak zauważyłeś, jest chyba 8 lat w Polsce albo dłużej. W każdym także tutaj jakby wiele kwestii, no i myślę, że mówi również po polsku lepiej jak nie jeden Polak.
Także, lepiej niż Franciszek także, Smuda, panie trenerze.
Myślę, że jest to bliżej jak dalej. Nie miałem czasu jeszcze się tym zająć, bo naprawdę wiele innych rzeczy spędza mi w tym momencie sens powiek, ale No oczywiście, żeby tam nam to pomogło, tu nie ma o czym dyskutować. No.
Tematy transferowe jeszcze podejmę, te też wychodzące, bo no, w zeszłym tygodniu, czy już dwa tygodnie temu, przejście Daniela Szerągowskiego do Rakowa Częstochowa. Czy pan jest zadowolony z tego transferu i z tej kwoty, jaką się udało uzyskać? Czy też prawdą jest, że Daniel mógł zostać w Koronie, ale też finansowo tutaj troszkę gorszą propozycję uzyskał? To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie o Iwo Kaczmarskiego. Gratulacje, że udało się go przedłużyć. Pewnie dużo pracy to kosztowało, ale czy to oznacza, że on już na pewno zostanie w Kielcach w tym sezonie, czy być może jeszcze no po prostu mamy lepszą kartę przetargową w rozmowach z potencjalnymi klubami, które mogłyby go wykupić już za większą kwotę?
Wiele tych pytań, może tak jakbyśmy po kolei. Najpierw pójdźmy w Iwo, w tego, w Daniela. Celego, tak, Daniela. I tam pytałeś mnie, czy jestem zadowolony, tak?
Tak, i czy to prawda, że gdzieś tam finansowo też
czekaj,
korona?
To jest jedno pytanie, To na pewno nie jestem zadowolony z tego transferu, bo ja jako trener pozbyłem się jednego z lepszych naszych młodzieżowców i to nie jest dla mnie fajną sprawą, tak? Druga sprawa jest taka, czy klub pozyskał za Daniela w tym momencie taką kwotę faktycznie, na jaką, nie wiem, zasługiwało się otrzymać pieniądze za takiego zawodnika. Ja uważam, że tak, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość występów tak naprawdę Daniela i to jak w priorunującym czasie szybko błysnął, zagrał 3 mecze, oczywiście no tam już wcześniej miał, wchodził, tak, ale tak naprawdę 3 mecze pełne zagrał, w których bardzo z dobrej strony się pokazał, no to wiecie, słuchajcie, no chyba wy też się orientujecie, no za potencjalnym piłkarzem jeździ się naprawdę na kilka spotkań, na kilka meczy i się długo obserwuje i długo się zastanawia. A tutaj tak naprawdę Daniel po prostu zapalił, błysnął, pokazał się i od razu były konkretne rozmowy. Poza tym, no Daniel też chciał iść, tak? I to wcale nie była kwestia, już wracając do tego, idąc dalej przy Danielu, do tego trzeciego pytania. Na pewno nie było kwestią warunki finansowe jego, jakie miałby dostać w Koronie. One na pewno by nie były takie, jak dostał obecnie w Rakowie, ale myślę, że też byłby zadowolony, bo ja z Danielem na ten temat rozmawiałem. I tak naprawdę temat jego wynagrodzenia obecnie w Koronie Daniela nie do końca interesował. To też, no chciał iść do tej
ekstraklasy.
Pokazał się w tej ekstraklasie, tak, no i co? No każdy z nas był młody i ja też próbowałem z Danielem rozmawiać i jako trener, i jako, nie wiem, starszy kolega, jako osoba, która mu może poradzić, doradzić, ale Daniel wybrał taką drogę. No. Ja mu życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał i będę się z tego bardzo cieszył.
A pan myśli, że on będzie grał w tym Rakowie, czy nie da rady?
Ja, biorąc pod uwagę determinację, z jaką i trener Papszun, i prezes Rakowa walczyli o Daniela, śmiem twierdzić, że jest to zawodnik, który w najbliższych meczach już zacznie tam wchodzić.
No i ten Iwo Kaczmarski, czy przedłużenie kontraktu oznacza, że możemy się cieszyć jego grą przez najbliższy sezon, czy też jeszcze?
Na pewno przedłużenie kontraktu spowodowało duży spokój i to, że na pewno w tym oknie transferowym nikt tutaj nie, za przeproszeniem, nie położy jakiejś tam nieśmiesznie niskiej oferty za Iwo i jeszcze w tym oknie transferowym nam go wyciągnie. Na pewno mamy spokój do następnego okna transferowego, który będzie po zakończeniu tej rundy. Co w tym oknie transferowym będzie się działo, to nie wiem, ale no, patrząc na to, jak Iwo się rozwija i w jaki sposób to następuje i jak szybko, to jeżeli to będzie wyglądało dalej w ten sposób, to nie będziemy w stanie go zatrzymać, to tam nie ma nawet co się zastanawiać.
Mhm. Może jeszcze jakieś jedno albo dwa pytania od kibiców Korony Kielce. Albo nie, jeszcze jeden temat, który mnie bardzo tutaj też interesuje, odnośnie budżetu Korony Kielce na ten sezon i w ogóle tej kwestii finansowej, bo też pojawiają się pogłoski, że no są opóźnienia w po prostu wypłatach. Ja wiem, że to nie do końca jest w pana gestii, ale skoro już mamy pana przy telefonie, to może pan z pierwszej ręki powiedzieć, jak ten budżetowo to wygląda i czy te finanse są jakby regulowane na bieżąco.
Znaczy jeszcze do niedawna zawodnicy, sztab mieli zaległości, były zaległości 4-miesięczne. W tej chwili zostały uregulowane zaległości 2-miesięczne, a nowi zawodnicy dostali pierwszą wypłatę w terminie. Także tak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o jakby regularne płacenie tam wynagrodzeń, tak? Wiemy doskonale też, że gdzieś tam zawodnicy, którzy odeszli, podpisywali jakieś tam porozumienia, że do końca listopada mają być jakieś regulowane im te jakby zaległości. Czyli to zostało w pewnym sensie gdzieś tam odłożone w czasie. Ale klub ma przecież dużo zobowiązań, tak naprawdę długo i krótkoterminowych. Gdzieś są te zobowiązania jakichś tam zadłużeń, tak? Czy to nawet z tego ZUS-u, który jest tu chyba niedługo powinien być słynnym ZUS-em w całej Polsce, bo my chyba jesteśmy jedynym klubem w kraju, który zatrudnia zawodników na umowę o pracę, bo po prostu inaczej się nie da i grozi klubowi kolejne gdzieś tam przegranie sprawy. A stąd też jakby dodatkowe trudności.
To też jest dziwna sprawa, że tylko Korona Kielce...
Pozyskiwanie zawodników.
Nie wiem, z czego to wynika. Dlaczego tak jest? Czy być może ktoś powinien...
No ale z tego wynika, dobrze wiemy, to już wy będziecie pamiętać, mnie wtedy nie było, ale przecież Korona Kielce przegrała te sprawy, kiedy z ZUS-em, prawda, w kwestii tutaj właśnie tego, że zatrudniano zawodników na działalności i zawodnicy tak naprawdę przedstawiali faktury jako firma firmie i płacono tylko te wynagrodzenia, to znaczy tą kwotę wynikającą z faktury, tak, plus ewentualnie VAT. No w tej chwili w Koronie tak nie można zatrudniać, ale za to w innych klubach tak jest zatrudniane. Tak są zatrudniani piłkarze i to jest też ogromny dla nas problem, no bo proszę sobie wyobrazić, że w przypadku kwotą tutaj chyba, nie wiem, jak może się dużo tu nie pomylę, ale w przypadku, gdyby jakiś zawodnik chciał u nas zarabiać 15 000 zł na rękę, tak? To on, idąc do, nie wiem, strzelam, każdego innego klubu, wystawi fakturę 15 000 plus VAT i klub mu to zapłaci. A u nas to wygląda w ten sposób, że klub zatrudnić musi tego piłkarza na umowę o pracę, czyli ta jego pensja jest ubruttowiona, ubezpieczona, wszystkie składki ZUS-owce, emerytalne, Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Z tego się robi 20 000 brutto. Różnica między 15 a 20 to jest wtedy 5 000 zł, czyli generalnie.
No tak, tak. Natomiast no, to jest myślę.
2,5 tysiąca. To już jest 22,5
tak, ale jakby. Taki zawodnik, myślę, że to jest temat do przeanalizowania.
Tak, ale taki zawodnik, który chciałby dostać 15 000 na rękę, to klub kosztuje ponad 20 000.
Tak, ale ja myślę, że to jest temat do przeanalizowania, bo to też jest dziwne, że tylko Korona Kielce ma być poszkodowana, ale to już jest zupełnie temat na innym. Nie będziemy się na tym rozwodzić. Natomiast.
A jeżeli chodzi o budżet, to też mnie zastanawia, bo tu już słyszę różne historie na temat budżetu Korony Kielce. Nie wiem, skąd to się bierze. Mówi się o kwocie 15 milionów, 12 milionów. Ja tak naprawdę nie wiem, skąd to się bierze, bo przecież doskonale wiecie, ile daje miasto na klub, ile główni sponsorzy, czyli Suzuki i Lewiatan. Łącznie tego jest chyba na, nie wiem, się chyba dużo nie pomylę, to jest chyba około 6,5 miliona złotych. Oprócz tego w tym budżecie gdzieś jest zawarte wpływy z biletów 2 miliony złotych, 2 miliony złotych z PJDS. czyli z Pro Junior System, czyli trzeba jeszcze w tym Pro Junior System zarobić najpierw te pieniądze, żeby one były w budżecie. Jeżeli chodzi o wpływy z biletów, to też dobrze, bo kiedyś gdzieś na którymś programie też była mowa o tym, ile to musi przyjść kibiców na stadion, żeby w ogóle dzień meczowy się zwrócił, tak? Czyli już jest jakby tutaj, mamy już 4 miliony, które tak naprawdę one mogą być, a może ich nie być. Jeżeli byśmy doliczyli wszystkie zobowiązania, które trzeba w ratach spłacać, chociażby właśnie ten wspomniany ZUS, bo przecież to są ugody podpisywane, klub ma ugody z tym ZUS-em, za jeszcze stare umowy, jeszcze umowy za czasów Kolportera, i te pieniądze klub musi spłacać, to tak naprawdę ja nie wiem, kto tu mówi o jakimś budżecie 12 milionów. No naprawdę, jak my mamy rzeczywistego budżetu może 7 milionów, to jest chyba wszystko. Nie wiem tak naprawdę, jaki my ten mamy budżet, no bo tak jak mówię, no budżet powinien się chyba opierać konkretnie na wpływach takich, się tutaj ja do ciebie tak mówię, bo my się tam znamy, ale wiesz, jeżeli wpływy z miasta, wpływy od sponsorów, wiemy konkretnie, jakie to są pieniądze, tak?
A właśnie to jest budżet. Wpływy...
A jeszcze mamy budżet z tytułu tej pierwszej ligi, to jest chyba na poziomie niecałego miliona złotych, tak?
No, ostatnie moje pytanie, wpływy z Pro Junior System, bo jest tam jakaś kwota przewidziana, natomiast z tego, co widzimy w praktyce, to chyba nie będzie tak kolorowo, jak przewidywaliśmy, bo okazuje się, że też mimo, że zawodnicy, którzy w Koronie Kielce są od dziecka, to nie są traktowani jak wychowankowie Korony Kielce. Mówię tutaj o zawodnikach, którzy no, są powiedzmy wychowankami KKP Korona i to też jest chyba nie do końca dobra sytuacja.
Poruszyłeś
na przykład, nie wiem, chyba Wiktor Długosz, wydaje mi się, że 3 lata jest zawodnikiem Korona S.A., a załóżmy tak, taki Iwo Kaczmarski.
Tak. Każdy zawodnik, który wydawałoby się, że jest naszym zawodnikiem, a jest po jakby z KKP przychodzi do klubu, no to żeby on był traktowany jako wychowanek Korony, to on musi być w Koronie minimum 3 lata, tak?
Okej, okay, no więc to jest
dlaczego?
Sytuacja dla
dlatego,
mnie...
Dlatego, że tak, tak naprawdę przychodzi z obcego klubu. KKP nie jest... To nie jest Korona S.A., to nie jest Korona Kielce, tylko to jest odrębny zupełnie klub. I dzisiaj Iwo Kaczmarski ma ponad 290 parę minut rozegranych w pierwszej lidze. Gdyby to był wychowanek Korony Kielce, to Iwo Kaczmarski sam by zrobił już 600 punktów, bo wychowankowie prawie 600, bo wychowankowie punktują podwójnie. My na dzień dzisiejszy mamy ponad 700 punktów, a tylko Wiktor Długosz punktuje na tą chwilę podwójnie z tego, co ja się orientuję. No tak to wygląda.
No właśnie dlatego rozmawiając też o tym jakby nowym otwarciu i w ogóle zmianach w Koronie Kielce, to jest temat na dłuższą rozmowę, ale wydaje mi się, że temat Akademii Korony Kielce i no i czegoś takiego, co ma miejsce tutaj, gdzie Korona traci, no to też powinno być w pewnym sensie uregulowane. Czy też KKP powinno stać się częścią Korona S.A., czy też po prostu no osobna Akademia, choć wiadomo, że w tym momencie Korony na pewno nie będzie na to stać.
Nie wiem, to już jest... Kwestia nowych właścicieli i podejścia do tego wszystkiego. Oczywiście ja służę swoją pomocą, wsparciem w każdej kwestii. Ale no to mówię, to już nie są decyzje, które należą do mnie, tak?
Okay. Ostatnie moje pytanie. Mateusz Cetnarski, tutaj kibice jeszcze dopytują o tą postać. Czy pan jest zadowolony z jego...
Ja wiem, no tu generalnie jest na tapecie Kiew, Cetnarski, Grzelak, przewijają się ci chłopcy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tym, że mamy takie parcie na to, żeby tych naszych wychowanków stawiać. Ale proszę mi wierzyć, jeżeli wychowanek będzie gotowy, jeżeli to na pewno będzie grał, niezależnie od tego, który z tych zawodników jest w klubie. Po prostu musi być lepszy. Iwo Kaczmarski w tym momencie naprawdę wygląda wyśmienicie w tym środku i oby się tak dalej rozwijał i gra. No, każdy z innych chłopców dostaje szansę i kwestia tego, jak to wykorzysta, na ile umocuje się już tak mocno, żeby można tak samo jak wcześniej. Szelongowski dostawał swoje minuty, aż w końcu zdecydowałem się dać mu szansę od początku i dźwignął to. Kaczmarski też dostawał minuty, zdecydowałem się dać go od początku, słabiej zagrał mecz, z Wisłą Płock. Przypominam, chyba cały mecz go przetrzymałem, żeby to jeszcze dźwignął. W następnym meczu już nie wyszedł od początku, wyszedł z ławki, ale pokazał się z dobrej strony i znowu dostał szansę i tą szansę w tej chwili trzyma i nie puszcza i tak to powinno wyglądać. Lisowski takie szanse też dostawał, no i trochę już to było inaczej. Wpuszczałem po parę minut, później dostał też cały mecz z Zagłębiem Lubin. Nie wyglądało to najlepiej. Zaczął dostawać znowu szansę po parę minutach, ale tego nie wykorzystuje. No to ja już na to nie mam wpływu. Mhm. Naprawdę każdy z tych chłopaków szansę dostawał, będzie dostawał. Jak ją będzie wykorzystywał, to tylko i wyłącznie od niego zależy.
Okej, okay, myślę, że nie będziemy też trenera trzymać, bo już jest i tak późna godzina. Dziękujemy bardzo.
Nie, możemy rozmawiać, tak? Nie ma problemu. Jakieś pytania są?
To chyba tak. Pociągniemy już do końca, no to ostatnie parę minut.
To mogę chwilę? Bo ja nie chcę iść w kontrę oczywiście z panem trenerem, ale uważam, że jakby kibice pytający Mateusza Cetnarskiego nie do końca mają na myśli to, żeby grał za niego ktoś inny, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że przyszedł zawodnik z takim doświadczeniem w Ekstraklasie, no to można od niego... Oczywiście ci zawodnicy, tak jak pan trener powiedział, oni mają olbrzymi kredyt zaufania u kibiców Korony. Jacek Kiełp, absolutna legenda i tak dalej. To nie, to jakby jest...
No tego kredytu nie ma. Nie ma jakby... zaufania, Jacek Kiełp. No źle wymieniłeś, bo już...
Znaczy, panie trenerze, ja mówię o naszej trójce tutaj w studiu.
Jest grillowany strasznie i dlatego ja mówię, mnie się to nie podoba. Ja się bardzo temu dziwię, bo mówimy o tym, żeby szanować, że różnie tu bywało i tak dalej. Ja sami widzę, gdzieś tam lecimy w tą stronę, tak? I gdzieś się wspomina o tym,
ale wątek Mateusza Cetarskiego jakby pociągnijmy, bo...
gdzieś tam grillujemy też chłopaków, którzy w tym momencie naprawdę, jak oni nam nie pomogą, jak Jacek Kiełp nie pomoże tej drużynie, to kto ma nam pomóc tak naprawdę?
Ja jestem przekonany, że Jacek Kiełp nam w tym sezonie, panie trenerze, zrobi jeszcze tyle meczów, że będziemy pielgrzymki do Częstochowy robić, no. Dobra, ale Mateusz Cetarski, bo ja chciałem, panie trenerze, chciałem zapytać tylko, Mateusz Cetarski, tyle doświadczenia w Ekstraklasie, no i tak jak sobie rozmawiamy w kuluarach przy różnych rozmowach, no czy pana czy ten zawodnik we wszystkich tych meczach, w których zagrał, spełnił pana oczekiwania? Ja oczywiście nie próbuję pana wrzucić na minę i żeby pan tutaj jakby swoje prywatne opinie wyrzucał, natomiast...
Nie, przede wszystkim powiem ci jeszcze tak. Wracając do Mateusza Cetnarskiego, on niedalej jak 3 lata temu to był wymieniany jako jeden z lepszych pomocników w ogóle w polskiej lidze. Pamiętamy jego wyśmienity sezon w Krakowie ostatni za czasów trenera Zielińskiego. I tak jak mówisz, zawodnik ograny w lidze, który moglibyśmy oczekiwać, że da nam więcej. Tylko ja się zaczynam zastanawiać, czego my tak naprawdę oczekujemy? Że Jacek Kiełp i Mateusz Cetnarski wygrają sami mecze? Bo to też trzeba, czy oni na przykład wezmą bardziej ciężar gry na siebie? No znaczy, też można by tak powiedzieć.
Tak, ja wydaje uważam, mi się, że
właśnie Jacek Kiełp to właśnie za bardzo chce ciężar gry wziąć na siebie i myślę, że to jest największy problem w tej chwili, jeżeli chodzi o Jacka.
Wydaje mi się, że kibice Korony Kielce przerwę.
Tak mocno spina na te wszystkie mecze, że to chyba za bardzo go przemotywowuje i to jest chyba problem. Jeżeli chodzi o Mateusza Cetnarskiego, to na pewno nie jest jeszcze to, na co stać piłkarza, na co stać w ogóle Mateusza, ale on też gra trochę nie do końca na typowej dla siebie pozycji z racji problemów na tą pozycję, które mamy i o których wszyscy wiedzą. I wcale nie jest łatwo zastąpić braku w ogóle czy wytransferowaniu z Korony całego środka pomocy, tak? Całego kręgosłupa tej drużyny, gdzie podchodzili zawodnicy i ciężko jest zastąpić tych zawodników. W przypadku LKS-u czy Arki Gdynia, tak często wymienianych do porównania z nami, tak się nie stało. Tamte zespoły przystąpiły do rozgrywek pierwszoligowych z zespołami, z kadrami, które miały w Ekstraklasie. My takiego komfortu nie mieliśmy. Podchodziło od nas mnóstwo zawodników, i tak naprawdę udało się zatrzymać Marka Koziowa, Simopulosa, Szymusika i Jacka Kiełba.
Mi się wydaje, panie trenerze, że wyobrażeniem po prostu kibiców Korony w pierwszej lidze jest, czy było to, że ci zawodnicy typu Mateusz Cetnarski, Rafał Grzelak, Jacek Kiełb, to będą ci zawodnicy, którzy oni będą się wybijać, bo oni są tymi doświadczonymi. Tymczasem w tym momencie wydaje mi się, że dużo lepiej prezentują się choćby Jacek Podgórski, Paweł Łysiak, czy właśnie Emil Etiekane, czyli postacie, po których z kolei nikt się nie spodziewał, że oni mogą być tymi kluczowymi.
Dobre transfery,
tak, tak. Tylko tutaj pytanie, czy jest pan zadowolony w tym momencie z dyspozycji tych bardziej doświadczonych, mówiąc krótko, tej ekipy, tak?
Oj, no, jeżeli chodzi o Mateusza Cetnarskiego i Jacka Kiełba, no to w tym meczu ostatnim, no to wiemy dobrze, że tam gdzieś obydwoje przyczynili się przy tym pierwszej stracie gola, gdzieś tam się nie zrozumieli zupełnie i gdzieś tam odpuścili w strefie krycie, poszło dośrodkowanie i tam dalej już też obrona, mówię, mogła się lepiej zachować. No stało się, jak się stało. No, Rafał Grzelak bardzo nie wszedł w ogóle w sezon, od tego zacznijmy. Pierwszy mecz, który nie układał się dla niego najlepiej, jeszcze odniósł poważną kontuzję złamania nosa. W tamtym meczu popełnił błąd, który zadecydował o rzucie karnym, chociaż na ten rzut karny zapracowała dwójka zawodników, i Przemek Szarek, i Rafał Grzelak tam w tej sytuacji. Ale jest sytuacja, no i co, teraz gra w tej masce, ta maska też wcale nie ułatwia mu tej gry. To nie znaczy, że ja tu go tłumaczę, no ale no tu mamy rozwiązania takie, że no oczywiście zawsze możemy Rafałowi dać trochę odpocząć i tak dalej, tym bardziej, że ma złamaną ta kontuzja, no nie jest miła i tu zresztą też na początku przed tym zabiegiem, pamiętam, on grał jeden mecz, to miał też problemy z oddychaniem, co też spowodowało to, że w meczu z Jastrzębiem też musieliśmy robić zmianę, no bo bardzo się źle czuł. Ale to też świadczy o tym, jak dla tych chłopaków ważny jest ten klub. Ja, to nie jest to, żeby ktoś nie myślał, że tu, albo że ważny klub, no to ich trzymamy. Nie, tylko że ci młodzi zawodnicy, jeżeli mamy tych młodych wygrywać, jeżeli ktoś ma też się czegoś uczyć, no to też od tych starszych musi się uczyć. Na tą chwilę byli tacy piłkarze dostępni. Ta dostępność zawodników, nawet jeżeli, ja wam powiem tak.
Ale już musimy kończyć, trenerze.
Okno transferowe wyglądało w ten sposób, że nawet jeżeli zawodnik był jakiś dostępny na rynku na daną pozycję, to nawet jeżeli finansowo się żeśmy zgodzili, to i tak wolał gdzieś wybrać jakiś inny klub, który miał już stabilną pozycję i nie miał zaległości wobec zawodników. No niestety, to się roznosi bardzo szybko, że są nieregularne płatności.
Jasne, okej. Okay. Daniel, jeszcze jedno pytanie tutaj na sam koniec.
I tak dalej.
Trenerze, bo tutaj już tak rozluźniając całkowicie atmosferę, Twitter ma jedno najważniejsze pytanie, zebrało dzisiaj najwięcej lajków. Ile trener bierze na klatę? Już tak kończąc.
A nie wiem, ile teraz. No teraz to chyba stówkę jeszcze bym wziął, nie wiem.
A rekord? Nie. Taki w szczycie formy?
Nie pamiętam, ale trochę było.
Okej. Okay. Także dużo siły przy dalszym trenowaniu Korony Kielce i aby ta forma coraz bardziej stabilna. Dziękujemy, panie trenerze, za...
Aby tak było, ja was też, ja proszę też kibiców. Ja wiecie doskonale, że zawsze z wami jestem wszystkimi, ale też proszę was o to, żebyśmy naprawdę wsparli ten zespół. Bo to jest nam naprawdę bardzo potrzebne i nawet jeżeli nam się czasami jakieś podanie tym zawodnikom nie uda, czy oddasz strzał, a nie celnie, nagródźmy to chociażby brawami za to, zachęci, za to, że miał dobry pomysł, za to, że się nie bał uderzyć na tą bramkę. Nam naprawdę jest to potrzebne, nam jest potrzebne pozytywne wsparcie, a nie, ja wiem, że może trochę zawodzimy na razie i tak dalej, każdy ma swoje jakieś... I tak jak tu chyba się wspominałeś, no pamiętamy Ekstraklasę, nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich rywali, a tym bardziej do straty punkty z nimi. No ale jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości i musimy sobie z tym wszystkim wspólnie poradzić. No inaczej się nie da.
Trenerze, my byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy z tą drużyną. Tutaj w tym klubie szkodników zaraz nie będzie, a my zawsze będziemy. Także
myślę, że tym apelem trenera możemy zakończyć dzisiaj. Bardzo fajny przekaz, więc trzymajmy się tutaj razem i mówię, oby coraz więcej punktów na koncie Korony Kielce. Dziękujemy za dzisiaj. Głównym gościem tej audycji był
One Man Show.
One Man Show, można powiedzieć, trener Maciej Bartoszyk. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiam.
Oprócz tego Wiktor Lesiak.
Powiedziałem dobry wieczór, teraz mówię dobranoc.
Dobranoc, Daniel Baranowski.
Dzięki, do usłyszenia.
Mały dzisiaj wasz, czy tam nasz
miło
występ,
było.
Ale miło było, takie audycje też trzeba czasem przeprowadzić.
Zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia.
Dzięki.